Poprzednim razem rozważaliśmy pierwsze 4 wersety listu Jakuba i zobaczyliśmy, że z natury mamy skłonność do uciekania od prób, a jednak to właśnie one są Bożym narzędziem kształtowania naszego charakteru. Próby też uczą nas wytrwałości, czyli właśnie cierpliwego znoszenia trudności i trwania w nich pomimo bólu. A ta właśnie wytrwałość prowadzi nas do duchowej dojrzałości i do podobieństwa do Chrystusa, który był tak doskonale wytrwały, że był wytrwały aż do śmierci i do śmierci na krzyżu. Mówiliśmy też, że trudności nie są oznaką opuszczenia nas przez Boga, ale przeciwnie, są właśnie znakiem Jego pracy w nas. Próby, których doświadczamy, mówiliśmy, że są znakiem tego, że Bóg nad nami pracuje, a bardzo często mamy skłonność do tego, żeby myśleć, że Bóg nas opuścił. Nic bardziej mylnego. I właśnie dzisiaj będziemy kontynuować rozważanie listu Jakuba. Będziemy od 5 wersetu czytać, także zachęcam, żeby otworzyć nasze Biblię, kto ma papierowe. Ja będę czytał z literackiego przekładu. I tak, od 5 wersetu. Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania, i mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma. Dlatego, że on sam nie wie, czego chce. Jest niestały w swoim postępowaniu. Czy zdarzyło Ci się kiedyś modlić o coś z całego serca i nie otrzymać odpowiedzi? Czekałeś, prosiłeś, wierzyłeś, ale od Pana Boga zdawała się być cisza. Nic się nie wydarzyło. A być może do głowy przyszła Ci myśl wtedy, że może po prostu mam za mało wiary. Może Bóg nie chce wysłuchać kogoś takiego jak ja. I nie jesteś w tym sam. Jeżeli tak masz, to nie jesteś w tym sam. Bardzo wielu wierzących myśli w ten sposób i właśnie do takich ludzi Jakub pisze: jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim hojnie i bez wypominania. No właśnie, brzmi pięknie. Ale zaraz potem dodaje, że niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Więc widzimy, że pojawia się pewne napięcie, pewien kontrast. I czy to znaczy, że Bóg odpowiada na modlitwy wyłącznie ludzi idealnie wierzących? Albo czy jeśli w moim sercu pojawi się jakiś cień wątpliwości, to czy już jestem skreślony w Bożych oczach? Nie. Oczywiście nie o to chodzi. Chociaż wcale nie jest tak oczywiście jednak. Jakub mówi coś o wiele głębszego. Nie o ilości wiary, ale mówi o jakości serca. Nie o chwilowym zwątpieniu, ale o sercu, które jest rozdwojone. I właśnie o tym dzisiaj będziemy mówić. O Bogu, który hojnie daje i bez wypominania, i o takim sercu, które tą hojność potrafi przyjąć. Więc zacznijmy od punktu 1, czyli mądrość jako dar od Boga. Wiemy, że jeśli jesteśmy uczniami Chrystusa, to Bóg słyszy nasze modlitwy i odpowiada na nie, gdy są zgodne z Jego wolą. Jakub pokazuje nam przykład człowieka, który w obliczu życiowych prób nie ucieka od Boga, ale właśnie przychodzi do Niego, prosząc Go o mądrość. Bo właśnie mądrość jest tym, czego najbardziej potrzebujemy w trudnych chwilach. Nie tylko po to, by przetrwać te trudności, by przejść przez próbę, ale chodzi o to, żeby przejść przez próbę na Bożych warunkach z wiarą i z posłuszeństwem. Jakub zapewnia, że Bóg takiego człowieka nie zawstydzi. Człowieka, który przychodzi do Boga, prosząc o mądrość, Bóg nie zawstydzi. wysłucha i hojnie udzieli mądrości. Bo On jest Bogiem, który obdarza wszystkich hojnie i bez wypominania. I właśnie to bez wypominania to niezwykle ważne słowa. Bo Jakub wie, że wielu z nas obawia się przyjść do Boga z prośbą, bo zwyczajnie czujemy się niegodni. Boimy się przyjść do Boga, bo czujemy się przytłoczeni grzechem naszym. Wstydzimy się naszych upadków. I podobnie jak Adam w ogrodzie Eden, chowamy się przed Bogiem, który widzi wszystko. To jest takie kuriozalne. Bóg, który widzi wszystko, my się przed Nim chowamy, bo wstydzimy się naszej nagości duchowej. Ale to nie Bóg nas odrzuca, tylko to my rzutujemy na Boga nasze zachowania, tak naprawdę. Bo to my potrafimy wypominać innym ludziom ich winę. To my przypominamy ludziom ich błędy. To my potrafimy stawiać warunki, jak ktoś do nas przychodzi z prośbą. Dobrze, dam ci, ale... i tak dalej. To my, stawiając warunki, też potrafimy oczekiwać wdzięczności. Ale właśnie Bóg tak nie działa. Jakub uczy nas w tym fragmencie, że Bóg nie działa w ten sposób. Jego dawanie nie jest transakcją ani sposobem na kontrolę, tak jak my to robimy często. Ale Jego dawanie jest czystą łaską. Dlatego On nie patrzy na rachunek naszych grzechów, ale patrzy na swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I to właśnie przez Niego Bóg udziela nam wszystkiego, czego potrzebujemy, także mądrości. Bo prawdziwa mądrość to wiedza, to właśnie nie wiedza. Prawdziwa mądrość to nie wiedza, ale zaufanie temu, który jest mądrością Bożą, czyli Chrystusowi. Więc kiedy przychodzimy do Boga prosić Go z ufnością, to de facto przychodzimy do Bożej mądrości, do Chrystusa. I przez Chrystusa Bóg udziela nam mądrości, bo Chrystus jest mądrością. Dlatego właśnie przyjdź do Boga śmiało. Nie taki, jaki chciałbyś być, ale do Boga przychodź taki, jaki jesteś. Bo On jest Bogiem, który nie wypomina, On jest Bogiem, który nie zawstydza, On jest Bogiem, który nie odrzuca. On daje hojnie przez wzgląd na swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I właśnie tutaj Jakub przesuwa nasz wzrok dalej, bo prawdziwa mądrość objawia się nie w tym, co wiemy, ale komu ufamy. I punkt drugi. Ostrzeżenie przed rozdwojonym sercem. Czytamy wersety 6-8. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma. Dlatego, że on sam nie wie, czego chce. Jest niestały w całym swoim postępowaniu. I kolejny werset, który pisze Jakub, jednak stawia pewien warunek. Gdzie przed chwilą powiedziałem, że możemy przychodzić do Boga bezwarunkowo. Ale Jakub stawia pewien warunek. Choć nie jest to właśnie warunek doskonałej świętości. My czasami taki warunek przed samymi sobą stawiamy, że muszę być doskonały, żeby przyjść do Pana. Nie mogę przyjść, jeżeli jakieś grzechy są we mnie. Ale jeżeli wiemy, że nie o to chodzi, to Jakub stawia przed nami warunek. I tym warunkiem jest właśnie to, że nasze proszenie ma się odbywać w wierze i bez wątpliwości. I pytanie, co to znaczy? I myślę, że nie skłamię, jeśli powiem, że współcześnie bardzo często w różnych kościołach można spotkać się z nauczaniem, które uzależnia Bożą odpowiedź na modlitwę od poziomu wiary proszącego. Być może niektórzy z Was zetknęli się z takim podejściem, które można właśnie streścić słowami: skoro Bóg ci nie odpowiada, to znaczy, że nie masz wiary. I wielu głosicieli takiej nauki powołuje się nawet na ten fragment, ale niestety nieprawidłowo go rozumieją. I to, co Jakub ma na myśli, mówiąc o człowieku wątpiącym, wyjaśnia używając obrazu fali morskiej miotanej przez wiatr. I szczególnie jasno oddaje to tłumaczenie Biblii Warszawskiej, które mówi tak: ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam Getanej. Bardzo wydaje mi się, że to trafnie oddaje, o co chodzi w tym fragmencie. Więc raz taka fala rzuca się na lewo, a raz na prawo, można by powiedzieć. I właśnie werset 7 podaje, że ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma. Człowiek miotany jak fala tu i tam, niech nie liczy, że cokolwiek od Pana otrzyma. I werset 8 bardzo precyzyjnie już zawęża pole znaczeniowe tego fragmentu i dokładnie precyzuje, o co w nim chodzi, właśnie przez słowo niestały. Nasze literackie tłumaczenie trochę je rozmywa, trochę znaczenie tego słowa, ale Jakub używa tutaj terminu greckiego dipsychos. Di, czyli dwa po grecku, a psychos, psyche, to jest dusza, więc mowa jest o człowieku dwudusznym, można by powiedzieć. I to już trochę bardziej nam daje perspektywę, o co chodzi. To jest człowiek o rozwalonej duszy. Więc można by powiedzieć, że w naszej kulturze, w naszym języku jeszcze lepiej ten termin oddałoby określenie, że to jest osoba o rozdwojonym sercu. Osoba, która ma rozdwojoną duszę, w naszej kulturze można by powiedzieć, że to jest osoba o rozdwojonym sercu. I nie jest to osoba, która powątpiewa z powodu bojaźni Bożej albo czuje się niegodna Bożej odpowiedzi z powodu swojej niedoskonałości, z powodu swojej grzeszności. Jakub mówi o kimś, czyje serce jest rozdarte. To serce jest rozdarte pomiędzy Bogiem a światem. To serce jest rozdarte między miłością do Boga a miłością do świata. To serce jest rozdarte pomiędzy zaufaniem Bogu a zaufaniem światu. Zaufaniem porządkowi Bożemu a porządkowi światowemu. Albo rozdarte pomiędzy pragnieniem świętości a tym ulubionym grzechem, z którym się cały czas to serce boryka. Więc ten fragment nie dotyczy osoby kuszonej, która może upada, ale wraca do Boga, prosząc o przebaczenie i szukając przemiany. Chodzi o człowieka, którego serce ma dwóch panów. Spróbujmy więc przyjrzeć się kilku przykładom takich postaw, abyśmy mogli lepiej zrozumieć osobę, odróżnić tą osobę kuszoną od osoby, która ma rozdwojone serce. I przykład pierwszy. Osoba kuszona to na przykład pracownik lub przedsiębiorca, który ma okazję dorobić na boku, jak to się mówi, albo nieuczciwie uniknąć podatku. Czuje pokusę i może nawet raz czy dwa razy się skusi i zrobi tak, ale potem ma wyrzuty sumienia, naprawia swój błąd i modli się o zmianę i szuka uczciwej drogi. Taka osoba jest niedoskonała oczywiście, ale to jest wzór chrześcijanina. Doskonałość jest prawdopodobnie nieosiągalna w tym życiu, ale upadek nie przekreśla człowieka. Osoba kuszona, która się nawraca, która postanawia się poprawić, to jest wzór chrześcijanina. Natomiast osoba o rozdwojonym sercu, to będzie przedsiębiorca, użyjmy tego samego przykładu, który regularnie kręci. On tłumaczy sobie, że przecież tak wszyscy robią. Bóg rozumie, że muszę żyć. Ja mam rodzinę na utrzymaniu. Mam dzieci. Muszę je utrzymać jakoś. Więc co robi? Zatrudnia osoby na czarno, na przykład. Wpisuje w koszty działalności rzeczy niezwiązane z firmą. Na przykład żonie kupuje telefon na firmę. Żona go używa do spraw niezwiązanych z firmą. I nie widzi potrzeby, by cokolwiek zmienić w tej materii. To jest osoba o rozdwojonym sercu. To jest taka osoba, która modli się o Boże błogosławieństwo, ale nie zamierza przestać oszukiwać, bo każdy tak robi. Więc on też tak będzie robił. Jego serce częściowo ufa Bogu, że Bóg odpowie na jego potrzebę, ale zarazem pokłada swoje zaufanie w jego krętych drogach, jego bezbożnych rozwiązaniach. Drugi przykład. Osoby kuszone. To jest młodzi zakochani, którzy zmagają się z pokusą współżycia przed ślubem. Czasem pójdą nawet o krok za daleko w czułości, ale chcą trwać w świętości, więc pokutują, rozmawiają o tym z Bogiem i z duszpasterzem, wyrażają zmiany, by żyć w czystości. Z drugiej strony osoby o rozdwojonym sercu to para, która świadomie żyje razem bez ślubu. Wymyślają problemy, by się nie pobrać. Nadal modlą się, chodzą do zboru, chodzą do kościoła. Uważają, że to nie grzech, bo przecież się kochamy. Albo że nauczanie o wstrzemięźliwości przedmałżeńskiej to po prostu przesada. Więc chcą mieć Boga, ale zarazem chcą mieć swoje rozwiązania. To jest przykład osoby o rozdwojonym sercu. Jakie są skutki takiego podwójnego życia? Jakub mówi jasno, że skutkiem jest pustka, niestabilność i brak owoców wiary. Bóg nie odpowiada na potrzeby takich ludzi. Człowiek rozdwojony nie ma pokoju w swoim sercu, bo próbuje służyć dwóm panom naraz. Pewien kaznodzieja to bardzo trafnie ujął, że to jest osoba, która siedzi na płocie, rozkraczona, jedną nogą w świecie, jedną nogą w Bożym świecie, ale nie wybiera. Próbuje połączyć, próbuje zrobić jakiś kompromis pomiędzy tymi światami. I niestety problem rozdwojonego serca jest bardzo powszechny. I nie dotyczy tylko tak zwanych chrześcijan niedzielnych. On może dotyczyć także nas. Każdego z nas. I ja sam w pewnym czasie swojego życia, w pewnym okresie swojego życia zobaczyłem w sobie oznaki rozdwojonego serca. Od kiedy pamiętam, marzyłem o tym, żeby założyć rodzinę. I w moim domu kładziono bardzo silny nacisk na wartości rodzinne, więc naturalnie, gdy się nawróciłem, stwierdziłem, że to jest dobry czas, żeby zacząć szukać sobie żony, chrześcijańskiej żony. Problem w tym, że moje myślenie było wtedy niedojrzałe, a moje zaufanie Bogu okazało się być słabsze od mojego zaufania do statystyki. Zacząłem bowiem kalkulować, że skoro w Polsce jest około 40 milionów ludzi, z czego połowa to kobiety, to po odjęciu wieku, stanu cywilnego i charakteru kandydatek zostało, załóżmy, 15 tysięcy kobiet. A w Kościele Baptystów, zastanówmy się, ile zostałoby kobiet? Może dwie. Więc rachunek prawdopodobieństwa wydawał się być jasno pokazywać, że szanse na znalezienie żony poza kościołem są tysiące razy większe. I dziś brzmi to naprawdę zabawnie, albo wręcz głupio, ale naprawdę miałem takie myślenie. Nie wiem, czy tak kalkulowałem świadomie, ale podświadomie tak właśnie myślałem, że to jest praktycznie niemożliwe, żeby znaleźć sobie żonę w kościele. Ale Bóg zaczął pokazywać mi swoją wielkość. Bóg zaczął mi pokazywać swoją wielkość. I przez słowo, i przez świadectwo też innych, zrozumiałem, że moja nadzieja nie opiera się na Bogu, ale opiera się na kalkulacji. Zobaczyłem, że moje serce ufało liczbom bardziej niż temu, który stworzył cały wszechświat. I zacząłem się modlić tak prosto z wiarą, że Panie, jeśli chcesz, daj mi pobożną żonę. Nie taką ze świata, nie taką, tylko taką z kościoła, taką pobożną żonę. Minęły lata, ja dojrzałem, a dziś stoję tu z wami i mam obrączkę na ręce. A obok siedzi moja żona. I właśnie Pan Bóg postawił tą żonę na mojej drodze w kościele. Więc coś, co było według mojej logiki prawie niemożliwe, to było prawie niemożliwe statystycznie, to stało się faktem. Nie dlatego, że szanse wzrosły, ale dlatego, że Bóg jest większy niż statystyka. I ta historia pokazała mi, że rozdwojenie serca nie zawsze musi być spektakularnie widoczne na zewnątrz. Nie zawsze będziemy widzieć je w taki spektakularny sposób. Czasami to się objawia w sposobie myślenia. Czasami to się objawia w braku zaufania do Boga. Czasami to się objawia w sposób taki, że mamy potrzebę kontroli. I dopiero wtedy, kiedy Bóg przez swoje słowo obnażył moje kalkulacje i to przestałem liczyć, zacząłem wierzyć. I zrozumiałem, że wiara nie polega na tym, by widzieć większe szanse, ale by widzieć większego Boga. I właśnie wtedy mogłem doświadczyć Jego działania. I właśnie sednem tego fragmentu, do którego zmierzam, o co chodzi w tym fragmencie, gdzie bardzo często myślimy, że ten fragment jest o mądrości, to tak naprawdę sednem tego fragmentu i główną, najważniejszą myślą tego fragmentu jest myśl, która nie jest nam podana na tacy, ale wynika z tego fragmentu, że to właśnie serce w pełni oddane Bogu jest istotą tego fragmentu. Ta właśnie historia, którą powiedziałem, chciała, żeby też nas prowadziła i pokazywała nam, że właśnie sednem nauczenia Jakuba jest serce w pełni oddane Bogu. Serce, które ufa Mu bez reszty. Jakub zachęca nas, byśmy badali siebie, czy w chwilach próby naprawdę opieramy się na Bogu, czy może nasze serce jest rozdwojone, szukając bezpieczeństwa w rozumie, albo szukając bezpieczeństwa w pieniądzach, w ludziach, lub w własnych możliwościach. Nie chodzi o to, żeby wyłączyć rozum i robić rzeczy bezmyślne. Nie chodzi o to, żeby uwierzyć w niemożliwe. Tylko chodzi o to, żeby zadać sobie pytanie, która droga jest Bożą drogą? Które rozwiązanie jest Bożym rozwiązaniem? A które jest rozwiązaniem świata? I wybrać to, które jest Bożym rozwiązaniem. Niezależnie od tego, jakie są kalkulacje. Jakub wzywa nas, byśmy też pozwolili Bogu oczyścić nasze wnętrze z tego rozdwojenia, aby nasza wiara była pełna, a nie połowiczna. Ufająca Mu nawet wtedy, gdy wszystkie okoliczności mówią, że nie ma już nadziei. Bo właśnie w takich chwilach objawia się prawdziwa moc Boga. I najdoskonalszym przykładem tego niepodzielonego serca jest Jezus Chrystus. On również był kuszony i doświadczany próbą. Był doświadczany próbą aż po śmierć. A jednak Jego serce nigdy nie zostało podzielone. Jego serce zawsze w pełni ufało Bogu. Nigdy nie rozdzielił swojego serca, oddając Bogu część i światu część. Oddając Bogu część i grzechowi część. Nigdy nie oddzielił swojego serca od Boga. Nawet w ogrodzie Getsemane, drżąc przed cierpieniem, modlił się: nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. W najgłębszym lęku pozostał całkowicie posłuszny Bogu i właśnie dlatego Bóg go wskrzesił i wywyższył. Chrystus nie tylko jest dla nas wzorem serca oddanego Bogu, ale też źródłem nowego serca, naszego nowego serca. To On przez Ducha Świętego oczyszcza nas z rozdwojenia i uczy w próbach i daje moc, by trwać przy Bogu, gdy nasze własne serce się chwieje. Dlatego badajmy siebie, czy nasze serce należy w pełni do Boga, czy próbuje być wierne dwóm Panom. A jeżeli widzimy w sobie rozdwojenie, to nie uciekajmy, ale przyjdźmy do Chrystusa. Bo pierwszym wrażeniem może być strach, kiedy zobaczymy w sobie jakieś rozdwojenie. Ale nie uciekajmy, ale przyjdźmy do Chrystusa, bo to On jest tym, który może uczynić nasze serce w pełni oddane Bogu. Z tego kończąc, sprawdźmy swoje serce. Regularnie badajmy swoje serce. Czy nasze serce jest w pełni oddane Bogu? Nasze serce polega na światowych rozwiązaniach. Nie bójmy się odkryć u siebie serca rozdwojonego, bo to nie jest koniec. To jest dopiero zaproszenie. To jest zaproszenie do tego, żebyśmy przyszli do Chrystusa, do tego, którego serce było doskonale niepodzielne i razem z Nim usunęli z siebie to, co jest podzielone. Zaufali Bogu w pełni. I wtedy właśnie w próbach można przyjść do Boga po mądrość. Bo On obiecał, że daje hojnie bez wypominania Twoich upadków. Walczmy też z pokusami, ale pamiętajmy, że pokusa to nie jest rozdwojenie. Chrystus też był kuszony, a jednak pozostał bezgrzeszny. Więc jeśli trwamy w Nim, On podtrzymuje nas i oczyszcza nasze serce. A jeśli jeszcze nie znasz Chrystusa, jeśli Chrystus nie jest Twoim Panem, jeśli żyjesz bez Niego, to Twoje życie przypomina tratwę na wzburzonym morzu. Podobnie jak Jakub mówi o fali miotanej tu i tam. Fale tego świata z jego zmiennymi wartościami i fałszywymi bogami będą nieustannie to pomiotać. I może szukasz sensu, stabilności, jakiegoś punktu oparcia, ale wszystko wokół będzie się chwiać, bo świat mniej więcej co dekadę zmienia swoje wartości. I kto żyje więcej niż 2 dekady, tego już doświadczył. Ale Jezus Chrystus jest tym fundamentem, którego szukasz. Tylko w Nim znajdziesz prawdę, która nie zmienia się z czasem. Kościół trwa ponad 2000 lat. Nic się nie zmieniło. Tylko w Nim możesz budować życie, które przetrwa każdą burzę. I tylko w Nim Twoja modlitwa może być wysłuchana. Bo On jest drogą do Ojca. Gdy modlisz się przez Niego, tylko w Nim. Tylko modląc się do Chrystusa, nasze modlitwy mogą być wysłuchane. Dlatego dziś, niezależnie od tego, gdzie jesteś, przyjdź do Boga, przyjdź do Chrystusa i zaufaj Mu całym swoim sercem. On nie odrzuca nikogo, kto do Niego przychodzi. Amen.